pierwsza.
15.06, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Maciej Duszczyk, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Na stronach tok.fm.pl dzisiaj list naszej słuchaczki, która opisuje swoje doświadczenia jako osoby korzystającej z usług, właściwie chyba trzeba o tym przypomnieć, że to są pewnego rodzaju usługi, Urzędu Pracy. No i w zasadzie poza administrowaniem ludźmi, którzy tam przychodzą, ten urząd i wypłacaniem im zasiłków, ten urząd niewiele robi. Tak wynika z tej opowieści. Na pewno nie zajmuje się pośredniczeniem między szukającymi pracy, a tymi, którzy ewentualnie pracownika potrzebują. A już zwłaszcza, jeżeli to są osoby dobrze wykształcone. Nieszczególnie też Urząd Pracy angażuje się w kwestię przekwalifikowania, która może być tą właśnie najważniejszą w tej chwili. Ale też cała ta debata wyzwoliła takie, powiedziałbym, emocje niesłychanego rozgoryczenia u części naszych słuchaczy i czytelników, a to w kontekście tekstu Karoliny Wigury, która użyła takiego, moim zdaniem, dość wyświechtanego argumentu, że jak ktoś tak długo szuka pracy, to pewnie szuka mało kreatywnie i liczy głównie na Urząd Pracy. No to się niech się nie dziwi, że nie znajduje. Ten list naszej słuchaczki raczej nie pozwala stawiać takiej tezy, bo on jest po prostu o Urzędzie Pracy, a nie o tym, co ta kobieta robi poza urzędem. Ale chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. To znaczy, ja mam wrażenie, że jednak już w tej rzeczywistości, którą mamy, nie można używać argumentu, jak się postarasz, to znajdziesz. Po prostu tej pracy rzeczywiście dla młodych ludzi nie ma.
W wielu miejscach naprawdę jej nie ma. W wielu miejscach jest, w wielu miejscach jej nie ma. Jednak nasz rynek pracy, sytuacja pod względem miejsc pracy jest bardzo, bardzo zróżnicowana. Jeżeli patrzymy na to, skąd ludzie wyjeżdżają za granicę, to widzimy, wyjeżdżają tam, gdzie nie ma pracy. Nie ma migracji specjalnie z Warszawy. Jest, ale bardzo niewielka. Natomiast oczywiście ludzie uciekają z tych miejsc, w których po prostu pracy nie ma.
A gdzie jest jej najmniej, a gdzie ona jest jakby jeszcze wciąż?
Najmniej jest w trzech województwach. To jest na pierwszym miejscu jest województwo świętokrzyskie, na drugim warmińsko-mazurskie, na trzecim zachodniopomorskie. Natomiast najwyższy poziom bezrobocia jest w warmińsko-mazurskim. To nawet nie chodzi o samą, znaczy nie chodzi o sam poziom bezrobocia, w dużej części chodzi o ile miejsc pracy jest tak naprawdę w tym miejscu. W Świętokrzyskim jest po prostu więcej osób, już emerytów, tak? A więc to bezrobocie jest tam niższe, ale miejsc pracy nadal tam nie ma. Więc żeby tam znaleźć pracę najczęściej, trzeba z tego miejsca najczęściej wyjechać. Mówi się często o tak zwanej wielkiej przeprowadzce. Ten list, który państwo publikowaliście na stronie internetowej, jest takim typową sytuacją, którą mamy do czynienia w pewnej grupie urzędów pracy. Nie we wszystkich. Tam jest też taki bardzo mocny wątek mówiący o tym, że tam są marmury, komputery, wszystkie te inne rzeczy. Moim zdaniem to dobrze, że są, bo to jednak jesteśmy w tym XXI wieku i te urzędy muszą tak wyglądać. Natomiast ograniczenia prawne, które są, ustawa, która wyraźnie mówi, co ten urzędnik może zrobić. On się nie może poruszyć w lewo czy w prawo. Mhm. Nasze prawo tak bardzo szczegółowo reguluje postępowanie, że po prostu on bardzo często nie ma żadnego ruchu. Kolejną kwestią, która dzisiaj blokuje aktywność urzędów pracy, bo one są bardzo różne. Ja nie znam oczywiście ich wszystkich, ale dużą grupę pracowników urzędów pracy, dyrektorów czy pracowników, z którymi rozmawiam, którzy uczestniczą w naszych badaniach, to są bardzo często zaangażowani ludzie, tylko nie pokazują bezpośrednie przykłady absurdów, które są. Jeden z takich absurdów to jest na przykład też w tym liście poruszana kwestia dotycząca na przykład tak zwanych pieniędzy na podjęcie działalności gospodarczej. Tak naprawdę trzeba być najpierw 6 miesięcy bezrobotnym, żeby dostać te pieniądze. A więc ktoś, kto na przykład pracuje i chce założyć firmę, przez 6 miesięcy musi być bezrobotnym, żeby dostać te pieniądze. To jest po prostu absurd.
Czyli przez 6 miesięcy pobiera zasiłek, żeby potem dostać pieniądze, które pozwolą mu zacząć pracować na własną rękę, żeby tego zasiłku nie pobierać.
Jeżeli ma prawo do tego zasiłku, to tak. A bardzo często zdarza się tak, że oczekując na te pieniądze nie może zarobić. I na przykład ukrywa wtedy, ma jakieś zlecenie czy coś, ale ukrywa po prostu to, bo wie o tym, że jeżeli dostanie to zlecenie, to go wyrejestrują ze statystyk bezrobocia i będzie musiał znowu wrócić i znowu czekać te 6 miesięcy, a może wtedy już nie będzie tych pieniędzy, które są w transzach.
Czyli budujemy sobie szarą strefę w ten sposób bardzo mocno.
Doprowadzamy do pewnego rodzaju absurdu. Sytuacja w urzędach pracy jest również taka, że oni się muszą zajmować każdym, bo tak mówi prawo. Ja tydzień temu miałem w Senacie, prezentowałem koncepcję dotyczącą, w jaki sposób możemy to udrożnić. Mianowicie powiedzmy sobie, z pewną grupą bezrobotnych urzędy pracy nie zrobią już nic. Nie mają kompetencji, nie mają na to pieniędzy, nie są w stanie tego zrobić.
Jaka to grupa?
Dla mnie to jest 6 grup różnych. To są po pierwsze wszyscy długotrwale bezrobotni powyżej 12 miesięcy. Jeżeli 12 miesięcy urząd nie zrobił, nie był w stanie ich przywrócić do pracy, dajmy spokój. Prawdopodobnie na następne 12 miesięcy tu nic się nie zmieni. To są osoby niepełnosprawne ze stopniu znacznym, które są w urzędach pracy. Po 6 miesiącach rejestracji powinny być już kierowane, powinny być wyciągane z urzędu pracy. Są to osoby do 30 roku życia, bo 25 rok życia to za wcześnie, bo większość jeszcze jednak studiuje, gdzieś się uczy. Do 30 roku życia te osoby powinny być po 6 miesiącach też kierowane do innego miejsca. Również kobiety powracające na przykład po urodzeniu dziecka bardzo szybko powinny być również kierowane, jeżeli Urząd Pracy sobie nie radzi. I taka piąta grupa, najbardziej chyba kontrowersyjna, ale bardzo trudna, to są byli więźniowie, którzy również po bardzo krótkim czasie powinni być kierowani, bo ich ryzyko nieintegracji jest bardzo duże. Czyli to powinien być taka nakładka na ten system. Nie radzimy sobie, to tak jak robią to Niemcy, Holendrzy, Brytyjczycy, mówimy, okej, mamy wyspecjalizowane instytucje, które zajmują się właśnie tą grupą. Dajmy im te, niech oni spróbują ich przywrócić, my zapłacimy za to z Funduszu Pracy, bo to nam przyniesie efekty.
Dużo tych grup jest.
Jest ich sporo, tylko oczywiście ja w tym projekcie, który przedstawiłem, wyobrażam sobie sposób następujący, żeby to był najpierw okres przejściowy. Na początku 20% tylko z nich, żeby to tak pewnego rodzaju pilotaż. 20% na pierwszym roku, w drugim 50%, a w trzecim 100%. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, to możemy to zmodyfikować. Pewne grupy możemy zmieniać, bo grupy mogą być w rozporządzeniu. Natomiast wszystkie zasady muszą być w ustawie.
Okej, ale te instytucje wyspecjalizowane, które mają się zajmować tymi akurat grupami, to gdzie one będą?
To są, na całym świecie to są najczęściej takie instytucje, że to są organizacje pozarządowe, które wyspecjalizowały się na przykład. Mówią sobie o tym, jeżeli państwo podpisuje ze mną kontrakt na doprowadzanie byłych więźniów na rynek pracy i rozlicza mnie za efekty. Na przykład płaci mi jakąś tam kwotę na początku za przyjęcie, ale dopiero następną kwotę wtedy, kiedy na przykład te osoby 3 miesiące przepracują. Czyli nagradzamy za efekty.
Okej, ale czy w Polsce organizacje pozarządowe są na tyle silne, żeby w ogóle i na tyle skuteczne, żeby kogokolwiek wesprzeć w takim kłopocie?
W większości regionów, gdzie bezrobocie jest największe, jedyną naprawdę skuteczną pomoc oferują organizacje pozarządowe lub tworzące się instytucje społeczne, które są w stanie sobie tymi problemami zaradzić, ponieważ one wiedzą. Często czasami trzeba wspomóc różnego rodzaju koordynatorami, którzy podpowiadają różne rzeczy. Trzeba je na przykład wspomnieć, jeśli chodzi o księgowość, ale dają sobie z tym radę. Mamy również agencje zatrudnienia, które różnie działają. Mamy bardzo złe opinie na agencji zatrudnienia, ale też również w wielu państwach ograniczone prawnie nagradzanie za efekty powoduje to, że one po prostu wchodzą na ten rynek pracy, nie żądają jakichś niesamowitych kwot, a przywracają do zatrudnienia, ponieważ celem tak naprawdę powinno być przywrócenie osoby do zatrudnienia, a nie szkolenie, a nie to, że ona jest w rejestru bezrobotnych, a nie to, że możemy powiedzieć sobie, objęliśmy wsparciem urzędów pracy 80% naszych bezrobotnych. Dla mnie wskaźnikiem jest, ilu z nich znalazło pracę po tym czasie. I oczywiście urzędy pracy są bardzo, bardzo potrzebne, bo to jest taki pierwszy punkt. Konstytucja ona o tym mówi, ustawy nam mówią, one muszą być. I one bardzo często pozbawione kilku takich absurdów biurokratycznych prawdopodobnie by zwiększyły swoją efektywność natychmiast o 50%. Kolejnym takim elementem jest to, że większość bezrobotnych przychodzi, na przykład zajmuje statystyki tylko po to, żeby zarejestrować się jednak po składkę zdrowotną. Takie grupy też są. To nie jest dominująca grupa, ale jednak zajmuje to trochę czasu.
A teraz tak, jeżeli pan mówi, że urzędy pracy nie są od tego, żeby zajmować się przekwalifikowaniem czy szkoleniami, kto powinien się tym zająć?
To właśnie są te wyspecjalizowane organizacje, które powstają, że zobaczą, że państwo podpisuje z nimi na 7 lat kontrakt na doprowadzanie tej grupy, to będą w stanie na przykład za rok zrobić sobie rekrutację, przygotować do tego, zainwestować, żeby później móc żyć z tego typu usługi. Tak jak żyją tysiące różnych organizacji w innych sferach, jeśli chodzi o pomoc bezdomnym.
Ale to jest chyba kwestia koordynacji działań. To znaczy mam wrażenie, że jednak te instytucje wyspecjalizowane, które mają pomagać zwłaszcza tym grupom, o których pan powiedział wcześniej, one musiałyby być już bardzo mocne i zostać wzmocnione, zanim zdjęto by tę konieczność z urzędów pracy.
Oczywiście, że tak. Dlatego mówię o tym dochodzeniu 20, 50, 100%. Najpierw musimy wytworzyć rynek. Na początku na przykład, jeżeli uznamy, to możemy powiedzieć, okej, przez pierwsze 2 lata, po to, żeby wam stworzyć większy komfort, żebyście się stworzyli po prostu, żeby powstał rynek tych organizacji, to wam na przykład zapłacimy 50% kosztów, na które się umówimy, a dopiero następne 50% po 6 miesiącach zatrudnienia danej osoby, którą żeście doprowadzili do zatrudnienia. Ale później, po 2 latach, kiedy już okrzepniecie, to tylko 20%. Więc to może być różnego rodzaju model. Tu możemy zastanawiać się, w jaki sposób tą efektywność zwiększać. Ale po pierwsze, trzeba odblokować urzędy pracy, żeby tak jak opisane w tym liście sytuacja, której osoba czeka i tak naprawdę nie wie do końca po co czeka, bo ktoś jej kazał czekać. Tak. To nie ten urzędnik jej kazał, to ten ustawodawca, który nakazał urzędnikowi wymagać od tej osoby tego i tego. On pewny sposób jest taką niewidzialną ręką, która musi dokonać, widzialną ręką tego ustawodawcy, który tego dokonał. Jeżeli mu bym zdjęto te ograniczenia, to prawdopodobnie on mu się mógłby wykazać jakąś większą aktywnością. Ponadto również jest taki model w urzędach pracy, to jest testowany na przykład w Niemczech, który się testuje za efektywność. Doradca zawodowy też ma, ile osób formalnie doprowadził do zatrudnienia, wtedy dostaje pewnego rodzaju premię. System motywacyjny. Dlaczego system motywacyjny jest w firmach realizowany, nie może być w administracji publicznej? Tak samo może być. Tylko, że wtedy, kiedy oni mają troszkę więcej czasu na tę aktywność, jeżeli zajmują się głównie wypełnianiem absurdów ustawowych, no to wtedy nie mają na to czasu. To jest, jeśli chodzi o to składkę zdrowotną, to jest taki typowy przykład, ale to jest, takich przykładów jest więcej. One w tym liście są bardzo dobrze opisane. Naprawdę jest masa instrumentów, które mogłyby pomóc dzisiaj młodym ludziom, nawet bez urzędów pracy, ale odblokowałoby tych, którzy nie muszą przechodzić przez urzędy pracy, a oni wtedy mogłyby się skupić na tych, którzy są w stanie doprowadzać do zatrudnienia, ale również wypychać trochę do innego sektora usług osoby, które wiedzą, że po prostu nie pomogą, bo nie mają na te kompetencji.
Czyli rozumiem, że to jest kwestia jednak bardzo mocno rzeczywistości prawnej, w której funkcjonują urzędy pracy.
Czyli w dużej części tak.
Zupełnie nieprzystających regulacji do dzisiejszych sytuacji.
To jest trochę też, jak ja rozmawiam z pracownikami ministerstwa, ten mówią mi, wiesz co, masz w dużej części rację, tak? Tylko zobacz, konstytucja nam nakazuje wpisać do ustawy wszystko dokładnie, które nakłada obowiązki na pracownika i na pracodawcę. Bo taka jest taka nasza konstytucja. My nie możemy nic w rozporządzeniach tak naprawdę uregulować. Jest taka kwadratura koła, która powoduje to, że im jest też również ciężko. Ale można robić pewnego rodzaju delegacje, można robić programy pilotażowe. Wczoraj mówił minister Kosiniak-Kamysz o takim programie, który właśnie jest dla młodych. Pilotaż, który można tu trochę tą ustawę ze względu na ten program specjalny troszeczkę zmieniać. Jeżeli to zadziała, nie wiem, ja mam trochę zastrzeżeń do tego projektu, ale powiedzmy, jeżeli to zadziała, ten pilotaż przyniesie efekt na tej mikroskali, bo tam chodzi o 3000 osób, a jeżeli przyniesie efekt, to powinien być natychmiast wdrażany. Wtedy, jeżeli coś blokuje, jakieś ograniczenie biurokratyczne, skasować. Tak, natychmiast powinno to być, bo udało się, powinien być po prostu szybka ścieżka legislacyjna tego, żeby to zrobić, bo sytuacja młodzieży w Polsce jest bardzo, bardzo zła i ten potencjał, który się marnuje, tej osoby, która dobrze wykształcona, zainwestowała swoją edukację, decydowała się na dzieci i tak naprawdę jest trochę postawiona sama sobie, to jest trochę też nasza wina, państwa, nie tylko i wyłącznie urzędników czy ich.
A czy my wiemy, ile przeciętny absolwent wyższej uczelni, ile czasu jest bez pracy po dyplomie?
Oj, zależy jaki, to oczywiście, tak. Na przykład ja mogę powiedzieć to, co my monitorujemy po moim kierunku polityka społeczna. Nasi absolwenci bardzo szybko znajdują pracę. To nie jest ta praca bardzo wysokopłatna, ale oni mówią dzisiaj w następujący sposób. Ja najczęściej pracuję w urzędzie właśnie, ale to jest praca na etat. Czyli ja mam tą pewność, ja mogę iść do banku, ponieważ mam na czas określony, ale umowę o pracę, albo na czas nieokreślony później dostaję, jeżeli się sprawdzę, tak? Czyli coraz więcej osób mówi o tym, to ja wolę może taką pracę niż na wyższe wynagrodzenie, ale mniej pewną. Po wielu kierunkach, niestety, takie, które jeszcze niedawno były bardzo popularne, tak dużo namnożenie osób, które rywalizują się w te miejsca pracy, powoduje to, że rzeczywiście mają tylko i wyłącznie propozycję umowy bardzo na krótki czas, umowę zlecenie, często nieuzusowaną, która nie daje im żadnego zabezpieczenia. Czyli niezmiernie istotne jest to, żebyśmy również dawali, ta praca, żeby dawała nie tylko i wyłącznie jakieś wynagrodzenie, ale również choć trochę zabezpieczenia, które pozwalałoby planować posiadanie dzieci, wzięcie kredytu na mieszkanie, cokolwiek. Dzisiaj niestety mamy ten problem również.
Dziękuję bardzo. Dr Maciej Duszczyk z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego był Państwem i moim gościem.